Winston Churchill pisał: czołgi zastąpiły kawalerię z poprzednich wojen. Siła bojowa oddziałów pancernych, tak jak na morzu flotylli krążowników, była decydującym czynnikiem. Dywizje lub brygady czołgów mogły utworzyć front w każdym kierunku tak szybko, że niebezpieczeństwo skrzydlenia lub odcięcia nie było szczególnie duże. Z drugiej strony wszystko zależało od punktualności zaopatrzenia w paliwo i amunicję, a to było bardziej skomplikowaną sprawą niż zaopatrzenie okrętów na morzu. Zniszczenie magazynów z paliwem i amunicją, czy nawet rozbicie konwoju ciężarówek z wodą, mogło przesądzić o zwycięstwie. Generał Ritchie uznał, że niewielkie grupy komandosów lepiej wykonają dywersyjne zadania niż najsilniejsze nawet jednostki regularnego wojska. Nowy oddział otrzymał nazwę Detachment of the Special Air Force Brigade, choć nie miał nic wspólnego z SAS, szkolonym w Anglii, która miała sugerować, że w Wielkiej Brytanii przerzucono do Afryki Północnej część sił powietrzno-desantowych. Pierwsza operacja przeprowadzona 17 listopada 1941 roku zakończyła się kompletnym fiaskiem. Spadochroniarze mieli zaatakować myśliwce i bombowce na lotniskach w Tmimi i w Gazali. Żaden z nich nie dotarł do celu. Silna burza piaskowa zmusiła do zrzucenia komandosów w terenie odległym o wiele kilometrów od wyznaczonych obiektów. Z 63 ludzi, którzy wyruszyli do akcji, przeżyło tylko 22. Od tego czasu SAS nie próbowała atakować na spadochronach. Podpułkownik David Stirling rozwijał inną technikę walki, tworząc patrole komandosów operujących na jeepach. Samochody zostały pozbawione wszelkich części, które uznano za zbyteczne, a w zamian obudowano je kanistrami z wodą, benzyną, pojemnikami na naboje i materiały wybuchowe. Na każdym jeepie ustawiano po dwa karabiny maszynowe Vickers K, wymontowane z samolotów myśliwskich Gladiator. Wystrzeliwały 1200 pocisków na minutę i były niezwykle groźną bronią w walce z nieruchomymi samolotami, niemieckimi ciężarówkami i lekko opancerzonymi pojazdami. Od grudnia 1941 do marca 1942 roku jeepy SAS dokonały 20 rajdów poza linię frontu. Zniszczyły w tym czasie 115 samolotów i kilkadziesiąt pojazdów. SAS zdobyła sławę, która przetrwała dziesiątki lat po wojnie. Prywatna armia Popskiego. Słońce skryło się za horyzontem i chłód zaczął ogarniać pustynię. Nagrzany piach szybko oddawał ciepło. Władimir Peniakow zapiął kurtkę i zdusił papierosa około samochodu. Przygotujcie się, powiedział do żołnierzy, którzy zaczęli ściągać z ciężarówki siatki maskujące. Tydzień wcześniej Peniakow zebrał 11 ochotników i ruszyli z Kabritu w Egipcie w stronę Tobruku. Jego komandosi należeli do najdziwniejszej jednostki na świecie, jednostki, której oficjalna nazwa brzmiała Prywatna Armia Popskiego. Peniakow, Belg rosyjskiego pochodzenia, mieszkający od połowy lat 30. w Egipcie, gdzie prowadził plantację trzciny cukrowej, na początku 1942 roku ochotniczo wstąpił do armii brytyjskiej i uzyskał zgodę na sformowanie niewielkiego oddziału złożonego z 23 Arabów i brytyjskiego sierżanta. Nadano mu nazwę numer pierwszy Eskadra Niszczycielska Dalekiego Zasięgu. I już po pierwszych rajdach dał się poznać jako utalentowany dowódca prowadzący akcje z fantazją, ogromną znajomością terenu i brawurą. Ponieważ nazwisko Peniakow było za trudne dla brytyjskich radiotelegrafistów, upraszczali je mówiąc Popski. Wkrótce pułkownik Hackett z Naczelnego Dowództwa Brytyjskich Wojsk na Bliskim Wschodzie dla żartu nazwał oddział Peniakowa Popski's Private Army, co szybko przyjęło się wśród żołnierzy, a nawet zostało zaakceptowane przez władzę. W czasie jednej z akcji na południe od Mares cztery jeepy oddziału zostały zniszczone przez niemieckie samoloty, a żołnierze cudem uniknęli śmierci. Pozostawieni sami sobie, z niewielkim zapasem wody i żywności, przeszli blisko 200 kilometrów, zanim napotkali oddział wojsk brytyjskich. W lipcu 1942 roku 11 żołnierzy z prywatnej armii Popskiego wyruszyło w stronę niemieckiego lotniska w pobliżu Tobruku. Wywiad donosił, że każdej niedzieli wieczorem dociera tu konwój ciężarówek, prawdopodobnie z paliwem i amunicją dla samolotów. Peniakow uznał, że niewielki oddział może przedostać się do bazy i dokonać wielu zniszczeń. Tym razem zrezygnował z podstawowego środka komunikacji, jakim był dla jego chłopców jeep. Miał inny pomysł. Załadowali na ciężarówkę kanistry z wodą oraz paliwem, amunicję do pistoletów maszynowych, karabin maszynowy, miny magnetyczne i wyruszyli. Pokonanie drogi liczącej 700 kilometrów na skrzyni pojazdu o resorach twardych jak skała było męczące nawet na asfaltowej szosie i przy dobrej pogodzie. Podróż przez pustynię stała się koszmarem. W temperaturze przekraczającej 50 stopni Celsjusza podążali kamienistymi szlakami i bezdrożami. Nie spotkali żołnierzy niemieckich ani włoskich, ale kilkakrotnie nadlatywały samoloty. Komandosi Peniakowa mieli jednak szczęście. Zawsze w porę dostrzegali zbliżające się myśliwce i zdążyli naciągnąć na samochód siatki maskujące, dzięki którym ciężarówka wyglądała z góry jak sterta kamieni. Piątego dnia podróży udało im się trafić na starą drogę karawan i dzięki temu na czas dotarli do Tobruku. Znaleźli wąwóz na poboczu drogi, wystarczająco głęboki na zamaskowanie samochodu i czekali. Całą niedzielę przespali w cieniu skał. Dopiero gdy zapadł zmierzch, zaczęli zbierać się do akcji. Jadą, zameldował jeden z żołnierzy, kiedy z lornetką przy oczach umieścił się na krawędzi wąwozu. Widać 12 świateł w odległości około 1,5 mili. Czekamy, aż przejedzie 11 ciężarówek, i dopiero wtedy wjedziemy do kolumny. Między 11 i 12 ciężarówkę, poinformował Peniakow. Może byłoby lepiej, sir, gdybyśmy doczepili się na koniec konwoju. Nie. Dowódca uciął dyskusję. Kierowca ostatniej ciężarówki na pewno zauważyłby, że ktoś za nim jedzie. Jeżeli uda nam się wjechać w kolumnę, wówczas kierowca 11 samochodu będzie przekonany, że widzi w lusterku światła 12, a ten z 12 uzna, że przed nim jedzie 11. Ruszamy. Zjechali ostrożnie po kamienistym podłożu w stronę zakrętu i zatrzymali się w miejscu, gdzie skalna ściana skrywała ich przed wzrokiem jadących w konwoju. Przyciemnione światła niemieckich ciężarówek pojawiły się na zakręcie. Jechały w odległości około 130 metrów od siebie, co sprzyjało włączeniu się Brytyjczyków w kolumnę. 9, 10, 11, liczył kierowca Sam Barrett. Teraz, krzyknął Peniakow. Kierowca trochę zagwałtownie dodał gazu i koła Bedforda zaszurały na kamienistym podłożu. Oni nie używają tylnych świateł. Zgaś nasze. Jeden z żołnierzy jadących na skrzyni nachylił się do szoferki. Spokojnie, już to zrobiłem, odpowiedział Sam. Płynnie pokonał płytki rów oddzielający miejsce, w którym stali od drogi i ruszył za znikającą w mroku ciężarówką. Dowódca się obejrzał. Po paru sekundach na zakręcie ukazały się światła ostatniej ciężarówki niemieckiej. Komandosi ściskali w dłoniach Thompsony, gotowi rozpocząć ogień na sygnał alarmu, ale nic nie zakłócało równego warkotu silników. Kolumna z mozołem pięła się stromym podjazdem. Niemcy się nie zorientowali, że między nich wcisnął się intruz. Po kilku minutach Napięcie opadło. Brytyjczycy odnieśli pierwszy sukces, ale prawdziwe niebezpieczeństwo było jeszcze przed nimi. Mamy około 40 minut do celu, Peniakow zwrócił się do kierowcy. Nie będziemy ryzykować wjazdu do bazy w kolumnie, gdyż któryś ze strażników mógłby doliczyć się, że wjeżdża 13 ciężarówek zamiast 12. Gdy zobaczymy światła lotniska, zatrzymaj się na środku drogi i udawaj, że samochód się zepsuł. Musimy zdobyć tę ciężarówkę, która jedzie za nami. Czy możecie dostrzec, ilu szkopów jest na tamtym samochodzie? Peniakow, wychylając się z szoferki, zadał pytanie żołnierzom siedzącym z tyłu. Chyba tylko dwóch, ser, odpowiedział któryś. Widać dwie sylwetki w kabinie, a na skrzyni mają jakiś ładunek. Tam chyba nie ma żołnierzy. Po półgodzinnej jeździe zobaczyli w oddali blade światła Tobruku. Konwój zaczął zjeżdżać z niewielkiej pochyłości i znikł za zakrętem. Teraz! Krzyknął dowódca. Kierowca nacisnął gwałtownie hamulec i skręcił w bok. Ciężarówka zatrzymała się, wzbijając tuman kurzu. Komandosi przyczajeni w skrzyni zeskoczyli i rozpierzchli się po bokach drogi. Przy samochodzie pozostał tylko Peniakow, kierowca i Etienne Latour, alzatczyk mówiący płynnie po niemiecku. On to wybiegł na drogę i zaczął nadawać znaki światłem latarki. Co jest? Niemiecka ciężarówka zatrzymała się z piskiem hamulców. Wał chyba się rozpadł, odkrzyknął Etienne. Będziecie musieli nas holować. Niemcy wyskoczyli z samochodu. Jeden badawczo patrzył na Etienne'a, ale Peniakow starał się kierować światło latarki prosto w ich twarze, aby niewiele mogli dostrzec. Gdyby nie ten wybieg, mogliby zauważyć brytyjskie mundury. A ty, kim jesteś? Niemiec zaczął coś podejrzewać i sięgnął do kabury luźno wiszącej na pasku. Nie zdążył jednak wyjąć pistoletu, gdyż z boków drogi poderwały się cienie komandosów. Pierwszy dopadł Niemca, schwycił go od tyłu za brodę i wbił nóż w plecy. Drugi żołnierz niemiecki puścił się pędem w stronę samochodu, ale przebiegł zaledwie kilka kroków, gdyż sam Barrett skoczył jak dziki kot i schwycił go poniżej kolan. Upadli na ziemię. Jestem Ślązakiem, nie zabijajcie mnie. Barrett z nożem w ręku zawahał się. Spojrzał w stronę Peniakowa. Zostaw go, może nam się przydać. Dowódca podszedł bliżej. Wrzućcie go na ciężarówkę i ruszamy. Do wozu, rozkazał, gdy odciągnięto na bok zwłoki. Spojrzał na zegarek. Akcja trwała zaledwie pół minuty. Przy Bedfordzie pozostało trzech żołnierzy, którzy mieli osłaniać odwrót komandosów z bazy. Peniakow i siedmiu żołnierzy w niemieckiej ciężarówce pełnym gazem ruszyli za oddalającym się konwojem. Szybko udało im się nadrobić opóźnienie i po kilku minutach, gdy ciężarówki zbliżały się do bramy lotniska, samochód z komandosami ustawił się za nimi w przepisowej odległości. Bez kłopotów minęli pierwszy posterunek. Okazało się, że Peniakow miał rację, nie chcąc ryzykować wjazdu 13. ciężarówki. Wartownik dokładnie policzył samochody i badawczo przyglądał się każdemu mijającemu jego budkę. W oddali migotało światełko drugiej strażnicy. Jones, skacz! Peniakow wychylił się z szoferki. Po chwili cień oderwał się od samochodu i tylko stuk kolby, która zawadziła część ciężarówki, świadczył, że komandos zeskoczył na ziemię. Następni! Czterech komandosów zeskoczyło w pełnym biegu tuż przed linią zasieków. Wartownik przy drugiej bramie powiódł światłem latarki po burcie ciężarówki i machnął ręką, dając znak, by jechali dalej. Skierowali się w stronę blaszanych baraków. Nie dojeżdżaj tam! Zatrzymaj się w najciemniejszym miejscu, powiedział kapitan do kierowcy, gdy oddalili się na bezpieczną odległość od strażnika. Zjechali na bok i zgasili światła. Czekali. Było cicho. Oznaczało to, że pięciu komandosów, którzy zeskoczyli z samochodu przed drugą linią zasieków, zdołało już niepostrzeżenie przedostać się przez druty kolczaste i zgodnie z ustalonym planem posuwali się na zachód lotniska. Mieli przyczepić ładunki wybuchowe do samolotów stojących na obrzeżu. Peniakow wraz z trzema żołnierzami postanowił dotrzeć do bombowców ustawionych we wschodniej części lotniska. Czekali kilkadziesiąt sekund, aby dać kolegom czas na dojście do wyznaczonego rejonu i ruszyli w stronę wału z opon, beczek i piasku. Tuż za wałem było dziewięć samolotów. Równo ustawione trójkami, niemal stykały się skrzydłami. Dowódca i jeden z komandosów zsunęli się po wale i przemykając między skrzydłami, zaczęli przyczepiać magnetyczne ładunki do każdego ze środkowych samolotów w trójkach. Teraz tam, Peniakow wskazał niewielki barak. Wyglądało na to, że trzymano w nim części zamienne do samolotów. Dwaj komandosi, którzy pozostali na wale, aby osłaniać kolegów w razie pojawienia się niemieckiego patrolu, zaczęli zsuwać się po pochyłości. Nagle któryś zaczepił nogą o pustą metalową beczkę, która z łoskotem sturlała się w dół. Kto tam jest? Niemiecki żołnierz, który wyjrzał z blaszanego baraku, dostrzegł sylwetkę Brytyjczyka. Alarm! Zaczął krzyczeć. Trwało kilkanaście sekund, zanim dopadł go Peniakow i zatopił nóż w jego karku, ale było już za późno. Fala światła zalała lotnisko. Z okolicznych baraków zaczęli wybiegać lotnicy i strażnicy. Peniakow rozejrzał się dookoła. Nie dostrzegł żadnego ze swoich ludzi. Nie było czasu na poszukiwania. Wystrzelił z Thompsona długą serię w kierunku nadbiegających żołnierzy i puścił się pędem w stronę drogi. Ścigający na chwilę zatrzymali się w obawie przed następnymi strzałami, a Peniakow przebiegł tymczasem drogę i skręcił w stronę zasieków. Domyślał się, że gdzieś w tym rejonie pierwsza grupa komandosów przeszła przez zasieki, a to była jego jedyna szansa. Musiał w biegu odnaleźć przecięte druty, aby tamtędy wydostać się na pustynię. W przeciwnym wypadku wpadłby w ręce pościgu lub zostałby zastrzelony. Przywarł na moment do ziemi i ciężko dysząc wyciągnął z zapaska granat. Obejrzał się. Na tle nieba widział wyraźnie nadbiegających Niemców. Byli w odległości 20, może 30 metrów. Rzucił granat na oślep za siebie. Wybuch rozjaśnił okolice i w tym błysku Peniakow dostrzegł poszarpane druty. Nie był pewien, czy rzeczywiście znajduje się tam przejście, czy też światło wybuchu wydobyło z mroku jakiś przedmiot, który rzucił cień na druty, sprawiając wrażenie, że w tym miejscu istnieje wyrwa. Nie miał jednak wyboru. Poderwał się i ruszył do ogrodzenia. Światło reflektora przesunęło się po zasiekach i wtedy uciekający zobaczył, że rzeczywiście w miejscu, do którego biegł, druty są rozcięte. Przesadził je jednym susem i pomknął na pustynię. Odgłosy pogoni cichły. Niemcy bali się wybiec w ciemność. Jeszcze przez chwilę słyszał serię z broni maszynowej, ale i one po chwili umilkły. Peniakow upadł na piasek i leżał tak przez kilka minut, aż myśl, że ścigający zbiorą posiłki i z psami wyruszą jego śladem, zmobilizowała go. Zerknął na fosforyzującą tarczę zegarka. Dochodziła 23:30. Według planu o tej godzinie ciężarówka miała wyruszyć w drogę powrotną, bez względu na to, kto zdoła do niej dotrzeć. Rozejrzał się uważnie. Uznał, że znajduje się o kilkaset metrów na wschód od miejsca, gdzie został samochód. Gdyby chciał tam dojść drogą, zajęłoby to kilkanaście minut, a wówczas na pewno nie zdążyłby. Postanowił iść na przełaj. Potykając się w ciemnościach, zmierzał w stronę, w której powinien znajdować się Bedford. Nagle usłyszał cichy świst. Ktoś gwizdał angielską melodię. A jednak czekali. Jesteśmy tutaj, usłyszał po chwili. Światełko zapalniczki zajaśniało jak gwiazda w ciemnościach. Któryś z żołnierzy wyciągnął w stronę dowódcy manierkę z wódką. Łyknął duży haust. Trzech brakuje, sir, zameldował jeden z komandosów. Nie ma potrzeby ich szukać. Dzielnie walczyli, widziałem, zostali okrążeni i nie zdołali się wyrwać. To wszystko, sir. Peniakow, jeszcze dysząc ciężko, zobaczył, że za kierownicą siedzi Connolly. Nie zapytał o sama Barretta. Jeżeli ktoś inny usiadł w szoferce, oznaczało to, że Sam zginął. Samochód wolno wytoczył się z rozpadliny. Jechali w milczeniu, nikt nie miał ochoty na rozmowę. Oni wyrwali się śmierci, ale dopadła trzech kolegów. Zatrzymaj się, powiedział cicho Peniakow. Dużo zapłaciliśmy za bilety na to przedstawienie. Musimy obejrzeć je do końca. Wyłączyli silnik, czekali. Po kilku minutach horyzont rozświetlił błysk. To Jones, powiedział któryś z żołnierzy. To on założył pierwszy ładunek. Tuż potem rozległy się następne wybuchy. Niebo nad Tobrukiem zajaśniało ponurą łuną. W ciągu kilkunastu minut 20 samolotów stanęło w płomieniach. Wyleciał w powietrze skład amunicji, zbiornik benzyny i barak z częściami zapasowymi. Niemcy szybko odbudują to lotnisko, powiedział Peniakow. Ale my już wiemy, jak się tutaj dostać. Za 10-15 dni wrócimy. A teraz do domu, Connolly. Do maja 1943 roku komandosi Peniakowa atakowali Niemców i Włochów. Po kapitulacji wojsk osi w Afryce Północnej prywatna armia Popskiego wylądowała w Tarencie we Włoszech. Jej zadaniem była ocena sił Niemców i Peniakow ze swymi ludźmi wykonał wszystko wzorowo, tyle że na swój sposób. Zebrał kilku włoskich oficerów i kazał im dzwonić po kolegach z pytaniem o liczebność niemieckich oddziałów. Po kilku godzinach miał niezbędne informacje. Wkrótce armia Popskiego rozrosła się i poruszała na sześciu jeepach uzbrojonych w karabiny maszynowe. Tak jak na pustyni, komandosi jeździli obładowani kanistrami z benzyną, dzięki czemu mogli pokonywać dystans tysiąca kilometrów bez tankowania. Walczyli do chwili kapitulacji wojsk niemieckich we Włoszech w końcu kwietnia 1945 roku. Ale ostatnie miesiące wojny okazały się tragiczne dla Peniakowa. Gdzieś zniknęło jego niezwykłe dotąd szczęście i w czasie walki w północnych Włoszech pocisk urwał mu lewą rękę. Peniakow po kilku tygodniach spędzonych w szpitalu powrócił do oddziału i razem ze swoimi 118 komandosami dotarł do Austrii. Tam zakończył się szlak bojowy ostatniego komandosa II wojny światowej. Polscy komandosi. W historii niespodziewanych uderzeń, brawurowych ataków, wielogodzinnych bitew z przeważającymi siłami wroga jest i polski oddział. 28 sierpnia 1942 roku generał Władysław Sikorski wydał rozkaz sformowania polskiej kompanii komando. Do końca września trwało przyjmowanie ochotników i 9 października kompania odjechała do północnej Walii, aby tam dołączyć do międzynarodowego oddziału numer 10 komando IA. Skrót ten oznaczał Interallied, to jest międzyaliancki, gdyż w skład oddziału wchodzili Francuzi, Belgowie, Holendrzy, Norwegowie i Jugosłowianie pod nazwą Szósta Trup, Szósta Kompania. Jednakże dowództwo brytyjskie nie zdecydowało się wykorzystać polskich komandosów w żadnej ze spektakularnych akcji podejmowanych na kontynencie. Być może rezerwowało chwałę efektownych ataków dla własnych oddziałów, trzymając komandosów innych narodowości w odwodzie. W sierpniu 1943 roku dowódca operacji połączonych, Combined Operations, Lord Louis Mountbatten, zdecydował o włączeniu kompanii polskiej i belgijskiej do drugiej specjalnej brygady walczącej na froncie włoskim. We wrześniu polska kompania 91 żołnierzy odpłynęła do Algierii, skąd 1 grudnia przybyła do Tarentu. Dwa tygodnie później polski patrol przekroczył rzekę Sangro. Tak rozpoczęła się żmudna i mało widowiskowa służba we Włoszech. Do 10 stycznia 1944 roku polscy komandosi prowadzili rozpoznanie, staczając wielokrotnie potyczki z przeważającymi siłami wroga. 17 stycznia polska kompania przerzucona na zachodnie wybrzeże Włoch przeszła rzekę Garigliano, rozpoczynając w ten sposób tak zwaną pierwszą bitwę o Monte Cassino. Gdy do Włoch przybył drugi korpus polski, komandosi zostali przydzieleni do niego jako oddział specjalny do dyspozycji dowódcy korpusu. 17 maja o świcie komandosi wraz ze szwadronem szturmowym 15 Pułku Ułanów rozpoczęli marsz w kierunku San Angelo, ale huraganowy ogień niemieckiej artylerii zatrzymał ich. Musieli się wycofać na wzgórze 706, później na widmo, skąd podejmowali następne ataki. Uporczywe, krwawe walki trwały do 19 maja, kiedy to komandosi odeszli na stoki Castellone. Do drugiej połowy lipca polscy komandosi walczyli we Włoszech, ponosząc bardzo poważne straty. Walki o Polverigi, Agugliano, Cassero, Castelferretti, wdarcie się do Ascony pochłonęły 18 zabitych i 80 rannych, co stanowiło 80% stanu osobowego oddziału. Dlatego naczelny wódz, generał Sosnkowski, zdecydował wycofać komandosów z walki i przystąpić do reorganizacji oddziału. 15 sierpnia 1944 roku powstało polskie komando składające się z 5 kompanii, do których zgłaszali się ochotnicy z francuskich i greckich oddziałów partyzanckich oraz Polacy wcieleni wcześniej do Wehrmachtu. Charakter walk na froncie włoskim wskazywał, że nie będą tam prowadzone operacje typowe dla komandosów i z tego względu w listopadzie 1944 roku przekształcono komando w oddział zmotoryzowany pod nazwą II Batalion Komandosów. 7 i 8 kwietnia zmotoryzowani komandosi wyruszyli na front i wkrótce w ramach grupy RAK generała Rakowskiego przełamywali obronę na rzece Gajana. Przekraczali rzekę Guaderno i Idicze. Doszli do Bolonii, gdzie ich piękna i bohaterska walka, choć bez spektakularnych wyczynów, dobiegła końca. Skazani. Całkiem inna wojna. Do drzwi rozległo się energiczne pukanie. Wejść. Generał Archibald Wavell odłożył raporty, które przeglądał od kilkunastu minut i spojrzał na żołnierza przy drzwiach. Co jest? Zameldował się pułkownik Clark, sir. Wprowadźcie go natychmiast. Wavell uniósł się z fotela za biurkiem i podszedł do drzwi, w których stanął szczupły, smagły mężczyzna. Melduje się pułkownik Dudley Wrangler Clark. Oficer zamierzał podać wszystkie informacje o swojej jednostce i celu przybycia, ale Wavell przerwał mu. Wszystko wiem, pułkowniku. Czekałem na pana. Niech pan siada.